Rozdział 35. Obiecywali sobie Maćko i Zbyszko wyjechać zaraz z Malborga, ale tego dnia, w którym tak bardzo pokrzepił ich duszę Zyndram z Maszkowic, nie wyjechali, gdyż był na Wysokim Zamku obiad, a potem wieczerza na cześć posłów i gości, na którą Zbyszko był zaproszony jako królewski rycerz, a dla Zbyszka i Maćko. Obiad odbywał się w mniejszym gronie, we wspaniałym, wielkim refektarzu, który oświecało 10 okien, a którego palczaste sklepienie wspierało się rzadko widzianym kunsztem budowniczym tylko na jednym słupie. Prócz królewskich rycerzy zasiadł do stołu z obcych tylko jeden graf szwabski i jeden burgundzki, który, lubo bogatych władców poddany, przyjechał w ich imieniu pożyczyć pieniędzy od zakonu. Z miejscowych, obok mistrza, wzięło udział w obiedzie czterech dostojników zwanych filarami zakonu, to jest wielki komtur, jałmużnik, szatny i podskarbi. Piąty filar, to jest marszałek, był w tym czasie na wyprawie przeciw Witoldowi. Jakkolwiek zakon ślubował ubóstwo, jedzono na złocie i srebrze, a popijano małmazją, albowiem mistrz chciał olśnić oczy posłów polskich. Lecz pomimo mnóstwa potraw i obfitego poczęstunku, przykrzyła się nieco gościom ta uczta z powodu trudności rozmowy i powagi, jaką wszyscy musieli zachowywać. Natomiast wieczerza w olbrzymim refektarzu zakonnym, konwent Remter, wiele była weselsza, albowiem zgromadził się na nią cały konwent i wszyscy ci goście, którzy nie zdążyli jeszcze pociągnąć przeciw Witoldowi z wojskiem marszałka. Wesołości tej nie zmącił żaden spór, ni żadna kłótnia. Wprawdzie rycerze zagraniczni, przewidując, że przyjdzie im się kiedyś spotkać z Polakami, patrzali na nich niechętnym okiem, ale krzyżacy z góry zapowiedzieli im, że muszą się zachowywać spokojnie i prosili ich o to bardzo usilnie, bojąc się w osobach posłów obrazić króla i całe królestwo. Ale nawet i w tym wypadku okazała się nieżyczliwość zakonu. Przestrzegali bowiem gości przed zapalczywością Polaków, że gdy ma w głowie, za każde ostrzejsze słowo zaraz brodę ci wyszarpie albo cię nożem pchnie. Więc goście zadziwieni byli potem dobrodusznością i powały Staczewa i Zyndrama z Maszkowic, a bystrzejsi pomiarkowali, że nie obyczaje polskie są grube, lecz języki krzyżackie złośliwe i jadowite. Niektórzy przywykli do wykwintnych zabaw na polerowanych dworach zachodnich, nieszczególnie nawet wynieśli pojęcie o obyczajach samychże krzyżaków, gdyż była na tej uczcie wrzaskliwa nadmiarę kapela, grubiańskie pieśni szpylmanów, grube żarty trefnisiów, pląsy niedźwiedzie i pląsy bosych dziewek. A gdy dziwiono się obecności niewiast na Wysokim Zamku, wydało się, że zakaz łamano już od dawna i że sam wielki Winrych Kniprode tańcował tu swego czasu z piękną Marią von Alfeben. Bracia tłumaczyli, że na zamku niewiasty nie mogą tylko mieszkać, ale mogą przychodzić do refektarza na uczty i że zeszłego roku księżna Witoldowa, która mieszkała w urządzonej po królewsku starej puszkarni na przedzamczu, przychodziła jednak tu codziennie grywać w złote arcaby, które jej każdego wieczora darowywano. Grano i tego wieczora, nie tylko w arcaby i w szachy, lecz i w kości. Więcej tego nawet było niż rozmowy, którą głuszyły pieśni i owa zbyt wrzaskliwa kapela. Jednakże wśród powszechnego gwaru zdarzały się chwile ciszy i raz, korzystając z takiej chwili, Zyndram z Maszkowic, niby to nie wiedząc o niczym, zapytał wielkiego mistrza, czy poddani we wszystkich ziemiach bardzo miłują zakon. Na co Konrad von Jungingen rzekł: kto miłuje krzyż, ten i zakon powinien miłować. Odpowiedź ta podobała się i zakonnikom, i gościom, więc poczęli go za nią chwalić. Ów zaś, ucieszywszy się, tak mówił dalej: kto nam przyjaciel, temu pod nami dobrze, a kto nie przyjaciel, na tego mamy dwa sposoby. Jakież to? Spytał polski rycerz. Wasza cześć może nie wiesz, że ja tu z moich komnat schodzę do tego refektarza małymi schodami w murze, a przy tych schodach jest pewna sklepiona izba, do której gdybym waszą cześć zaprowadził, poznałbyś pierwszy sposób. Jako żywo! Zawołali bracia. A pan z Maszkowic domyślił się, że mistrz mówi o owej wieży pełnej złota, którą się chlubili krzyżacy. więc zastanowił się nieco i odpowiedział. Niegdyś, hej, okrutnie już temu dawno, pokazał pewien cesarz niemiecki naszemu posłowi, który zwał się Skarbek, taką komorę i rzekł. Mam ja twojego pana czym pobić. A Skarbek dorzucił ci mu pierścień kosztowny i powiada. Idź złoto do złota, my Polacy bardziej w żelezie się kochamy. I wiecie, wasze czeście, co potem było? Potem było Hunsfeld. Co do takiego Hunsfeld? Zapytało kilkunastu naraz rycerzy. To, powiedział spokojnie Zyndram, takie pole, na którym nikt nie mógł nadążyć grześć Niemców i grzebili ich w końcu psi. Więc stropili się bardzo i rycerze, i bracia zakonni, usłyszawszy taką odpowiedź, i nie wiedzieli, co mają mówić, a Zyndram z Maszkowic rzekł jakby na zakończenie. Złotem przeciw żelazu nie wskórasz. Ba, zawołał mistrz. Wżdy to nasz drugi sposób. Żelazo. Widziałeś, wasza cześć, na przedzamczu płatnerskie majsternie? Kują tam młoty noc i dzień i takich pancerzy, równie jak mieczów, na świecie nie masz. Lecz na to znów powała Staczewa, wyciągnął rękę ku środkowi stołu, wziął długi na łokieć i szeroki więcej niż na pół pięci tasak służący do rąbania mięsa, zwinął go lekko w trąbkę jak pergamin, podniósł w górę, tak aby wszyscy mogli go widzieć, a potem podał mistrzowi. Jeśli takie i w mieczach żelazo, rzekł, to niewiele nimi dokażecie. I uśmiechnął się rad z siebie, a duchowni i świeccy aż popodnosili się ze swych miejsc i hurmem zbiegli się do wielkiego mistrza, po czym jeden drugiemu podawał zwinięty w trąbkę tasak, ale milczeli wszyscy, mając na widok takiej mocy struchlałe w piersiach serca. Na głowę świętego Liboriusza, zawołał w końcu mistrz, żelazne, panie, macie ręce. A graf burgundzki dodał, i z lepszego niż to żelaza. Tak ci zwinął ten tasak, jakby był z wosku. Nawet się nie spłonił i żyły mu nie nabrały, zawołał jeden z braci. Bo, powiedział powała, prosty jest nasz naród, nie znający takich dostatków i wygód, jakie tu widzę, ale czerstwy. A tu zbliżyli się ku niemu rycerze włoscy i francuscy i poczęli odzywać się do niego swym dźwiękliwym językiem, o którym stary Maćko mówił, że jest taki, jakby kto cynowe misy potrząsał. Podziwiali tedy jego siłę, on zaś trącał się z nimi kielichem i odpowiadał. Często u nas przy biesiadach takie rzeczy czynią, a zdarzy się, że mniejszy tasak to ci i po niektóra dziewka zwinie. Ale Niemcom, którzy lubili się chełpić między obcymi wzrostem i mocą, wstyd było i brała ich złość. Więc stary Helfenstein jął wołać przez cały stół. Hańba to dla nas, bracie Arnoldzie von Baden. Pokaż, że i nasze kości nie ze świec kościelnych uczynione. Dajcie mu tasak. Służba przyniosła wnet tasak i położyła go przed Arnoldem, ale on, czy to, że zmieszał go widok tylu świadków, czy że siłę w palcach miał istotnie mniejszą od powały, zgiął wprawdzie tasak przez połowę, ale nie zdołał go skręcić. Więc nie jeden z gości zagranicznych, któremu nieraz poprzednio szeptali krzyżacy, jako w zimie nastąpi wojna z królem Jagiełłą, zamyślił się mocno i przypomniał sobie w tej chwili, że zima w tym kraju okrutnie bywa ciężka i że lepiej by może wrócić póki czas pod łagodniejsze niebo do rodzinnego zamku. A było w tym to dziwnego, że podobne myśli poczęły im przychodzić do głowy w lipcu, czasu pięknej pogody i upałów.